w studiu Radia Kraków dr Anna Olszewska i Filip Herbert.
Dzień dobry.
Akademia Górniczo-Hutnicza, a porozmawiamy między innymi o sensterze, rzeźbie kinetycznej Edwarda Ignatowicza, a także o mitologii maszyn i transhumanizmie. Nie wiem, dokąd te rozważania nas dzisiaj doprowadzą. Najpierw sensterz. Słynna rzeźba zaprezentowana w latach 60., którą kilka lat temu kupiła Akademia Górniczo-Hutnicza. Jak dziś miewa się sensterz, pani doktor?
Zimuje w skrzyniach. Ale po kilku podróżach, po dość intensywnym czasie, w którym pojawiał się i w warszawskiej Zachęcie, wcześniej byliśmy na WRO z sensterem, byliśmy również poza granicami Polski, podróżowaliśmy do Słowenii na jeden z festiwali sztuki mediów, więc było sporo pracy i też online, zdalnie, przez mosty, telełączność do Japonii na festiwal SAIF do Sapporo. Z dużo pracy.
Filip Herbert, sensterz to jest rzeźba cybernetyczna, rzeźba kinetyczna, no takie stalowe wielkie zwierzę, które reaguje upraszczając na ruch, ewentualnie na dźwięk.
I na dźwięk, tak jest. I w tym momencie już reaguje na na ruch i na dźwięk.
Te dwa systemy współpracowały ze sobą w oryginalnej konstrukcji, w oryginalnej wersji. Teraz dźwięk jest podstawowy, reakcje na sygnały dochodzące z zewnątrz, odbierane przez czujniki doplerowskie, są uruchamiane opcjonalnie.
Jak zachowuje się sensterz, kiedy dociera do niego dźwięk, ewentualnie wyczuwa ruch?
Na początku przechodzi z tą swoją głową, podchodzi do obserwującego, czy obserwującej, ale zabawnym momentem jest, w którym ma za dużo danych, albo miał za dużo danych na samym początku, podczas pierwszych produkcji, podczas pierwszych pokazów, i zaczyna uciekać. Potrzebuje czasu na przeliczenie, potrzebuje czasu na przemyślenie tego, co się wydarzyło, ile danych dostał, i zaczyna uciekać 4 metry w górę przed swoją wielką szyją i głową. Przed wszystkimi.
Mówią państwo, że sensterz zwiedził niemal cały świat. A jak wykorzystuje go Akademia Górniczo-Hutnicza, pani doktor?
Przede wszystkim jako przykład tego, jak możemy pracować nad współczesnymi dziełami sztuki, bo Akademia ten projekt podjęła w konsekwencji tego, że się tam pojawili humaniści, wydział humanistyczny. I wydaje mi się, że sama praca nad renowacją tej instalacji Ignatowicza i to, co się dzieje później, czyli nasza praca nad jej utrzymaniem i podróż przez różne miejsca, w których ta rzeźba się pojawia, to jest takie laboratorium, taki trening, który nas bardzo wielu rzeczy uczy, który też oswaja, wydaje mi się, taką relację, czy buduje taką relację pomiędzy działem human i działem tech, co może wydawać się początkowo dość egzotyczne, ale te dwie płaszczyzny mówienia o świecie, humanistyka i technologia, bardzo mocno są związane ze środowiskiem ludzkim, z ludzkim habitatem, z tym, jak żyjemy na co dzień, więc istnieje tu chyba jakaś pewna wewnętrzna zgodność.
Ale rozumiem, że to nie jest tak, że naukowcy jakoś specjalnie z Akademii Górniczo-Hutniczej pracują nad sensterem, bo technologicznie, biorąc pod uwagę, że był skonstruowany w latach 60., technologicznie jest już chyba nieco przestarzały, Filip Herbert.
I to właśnie wchodzi w drugą stronę, ponieważ ta technologia jest na tyle stara, że trzeba ją właściwie na nowo produkować, na nowo wymyślać miejscami. Więc czasami bywa trudniej i ciężej znaleźć części, czyli podzespoły, które były używane oryginalnie. Więc tak, technologicznie AGH w tym momencie nie zajmuje się tym samym sprzętem, tymi samymi podzespołami. Nawet nie oczekiwalibyśmy od nich pomocy pod tym względem.
Rozumiem, że sensterz tworzą stare, dobre mikrofony i po prostu siłowniki jeszcze olejowe, pani doktor.
Tak, i najtrudniejsze jest to, jak sprawić, żeby to razem wszystko działało, i to z kolei dla Marka Długosza, Rafała Bieszczada, to są automatycy z Akademii, było duże zadanie i wcale. Wydaje mi się, że to tak jak Filip mówi, tak, że pewne rzeczy się starzeją, ale to nie znaczy, że stają się trywialne. To jest nadal dość trudna sprawa.
Dla studentów, czym jest sensterz? Jak wyglądają zajęcia z sensterem?
Niczego nie nauczyłem, aczkolwiek pierwsze spotkanie z nim jest bardzo Wiesz, jest bardzo dziwnym uczuciem czegoś ogromnego, co nie jest zwierzęciem, ale wygląda, jakby przypomina zwierzę. Jest reakcja, jest akcja i reakcja, jakby przybliża się, ale nie do końca wiemy, co się zbliża. Jakby to wszystko jest, jakby pierwsze wrażenie jest dziwne.
To jak Wydział Humanistyczny wykorzystuje rzeźbę Ignatowicza, pani doktor?
Jesteśmy tutaj z panem w studiu. Gdybyśmy tego nie zrobili, to by nas tutaj prawdopodobnie nie było, bo nie wiem, czy interesowałby się pan analizą dyskursu współczesnych studiów projektowych, którą robimy. To zresztą jest fascynująca sprawa, ale Senster przyciąga uwagę. Takie rzeczy, takie projekty przyciągają uwagę. Bardzo, bardzo szybko zaczynamy sobie zadawać pytania o to, jaka historia za tym stoi. Pamiętamy, doświadczamy tego, tak? Właśnie to doświadczenie, dziwne uczucia, spotkanie z takim zooidem zostaje w pamięci i to sprawia, że chcemy się dowiedzieć czegoś o ludziach, którzy za tym stoją i którzy to robili. Myślę, że w tak naturalny sposób to działa. I tak to wykorzystujemy. Jest w tym sporo ekonomii uwagi.
Też Senster jest punktem wyjścia do innych projektów, no gdzieś z pogranicza sztuki i techniki, Filip Herbert.
Też chcieliśmy porozmawiać o drugim wieku maszyn. W tym momencie pojawia się dyskusja o społecznym wpływie automatyzacji. I z jednej strony wizja przyszłości bez pracy, z drugiej strony obietnice rozkwitu innowacyjnej ekonomii. Bo w 2015 roku Marty Ford przedstawił eksperyment myślowy bajki o inwazji robotów.
Ale chcę się zatrzymać przy tym skoku technologicznym. No jest, jak się wydaje, gigantyczny. Jak spoglądamy na to, co powstało w latach 60., to jesteśmy chyba w zupełnie innej epoce, pani doktor.
Myślę, że jest inna skala przede wszystkim. Inna skala i też inne możliwości dokonywania obliczeń. Też to jest na pewno, tutaj jesteśmy na pewno gdzie indziej, jeżeli chodzi o możliwości przetwarzania danych, możliwości przetwarzania informacji. Ale jak popatrzymy na takie systemy ucieleśnione, czyli na to, co się dzieje w obszarze właśnie automatyzacji związanej z produkcją przemysłową, roboty przemysłowe, to jak jak rozwija się robotyka w takiej sferze społecznej, gdzie staramy się konstruować inteligentne systemy, które współpracują bezpośrednio z człowiekiem albo są w otoczeniu, funkcjonują w otoczeniu ludzkim, to tutaj rzecz jest bardzo trudna. Jest taki w literaturze dotyczącej właśnie automatyzacji, jest tak zwany paradoks Morawieckiego, który mówi o tym, że łatwo nam stosunkowo modelować matematycznie, obliczeniami takie problemy, które mają charakter abstrakcyjny, logiczny, czyli grę w szachy, grę w go, to jesteśmy w stanie wtłoczyć w te systemy. Natomiast olbrzymią trudnością jest wymodelowanie ruchu, wymodelowanie równowagi, reakcji, które będą sprawiały, że taki system się gładko dostosuje do otoczenia, że poradzi sobie w tym obszarze. Są takie słynne historie też mówiące o tym, jak wyglądają w tym momencie zawody, na których pokazuje się sprawność na przykład łazików marsjańskich, tak? Czy w takich autonomicznych właśnie crawlerów, gdzie to chyba Daniel Dennett to wyśmiewał kiedyś swego czasu, mówił o tym, że no, zdrowy człowiek potrafi podróżować tygodniami, jeżeli ma dostęp do wody, miesiącami przynosić ze sobą pożywienie, jeżeli tego dostępu nie ma, to jakiś ciężki ładunek stosunkowo możemy ze sobą zabrać, możemy się udać w drogę, w nieznane i w najdzikszych terenach przeżyć. Natomiast ta maszyneria, którą budujemy w trakcie takich pokazów, staje się takim obiektem specjalnej troski, specjalnej uwagi. Jeżeli te maszyny są w stanie pokonać odległość kilku kilometrów, tak, bez dodatkowego ładowania akumulatorów, bez dostaw energii, jeżeli są w stanie przejść przez bariery takie jak, nie wiem, piasek, grząski teren, nie przewrócić się na schodach, to uznajemy to za ogromny sukces, tak? Więc tutaj skala jest nieporównywalna, jeżeli chodzi o trudności.
Intuicyjnie opowiedział nam o tym, czego dziś jesteśmy częścią, o tej obecności sztucznej inteligencji w tym takim codziennym życiu, Filip Herbert?
Myślę, że nie. Myślę, że ta wizja sztucznej inteligencji była zupełnie inna w stosunku do tego, w jakim w tym momencie jesteśmy i to, jak mamy wizję na temat technologii teraz, a jaka jest faktycznie, są dwa zupełnie inne światy. I więc opowiedział o czymś, co będzie jeszcze przed nami, wydaje mi.
Tak naprawdę technologia tego typu jest wszechobecna. No mamy fragmenty ciała zastępowane przez mechaniczne urządzenia, pani doktor.
No tak, hybrydowe ciała, ale samo zastępowanie implantami w niedoskonałych albo niedomagających części żywego organizmu to jeszcze ani nie jest sztuczna inteligencja, ani nie jest to też cybernetyczne do końca działanie. To jest próba zbudowania jakiegoś hybrydowego czy układu, tak? Czy próba zrobienia protezy przede wszystkim, egzoszkieletu, jakiejś maszynerii, która ma charakter takiego poszerzenia, które działa na zasadzie poszerzenia, wzmocnienia żywego organizmu. Tutaj jak się dyskutuje o drugim wieku maszyn, pojawiają się tematy, wydaje nam się, znacznie ciekawsze. Nie takie, które dotyczą tylko i wyłącznie cielesności, ale takie, które dotyczą naszych relacji społecznych. Dyskusja o społecznym wpływie automatyzacji. I jak w tej dyskusji zaczynamy rozpatrywać wizję przyszłości pracy albo wizję przyszłości bez pracy.
To czym jest dzisiaj ta postpraca?
Praca peryferyjna, mikrozatrudnienie, praca ukryta, taka praca, która jest powiązana bardzo mocno z maszynami, ale w szczególny sposób. Może przeczytam wam kawałek takiego eksperymentu myślowego, który Martin Ford zaproponował w 2015 roku w takiej książce The Rise of Robots. Ważna lektura, jak ktoś się dyskutuje właśnie o tym, co się z nami może stać, co się może stać z gospodarką, tak, z systemami społeczno-ekonomicznymi w wyniku masowej automatyzacji.
To jest bajka o inwazji robotów, którą zaznaczyłem wcześniej, więc przeczytam fragment teraz. Wyobraź sobie, że Ziemia nagle zostaje najechana przez dziwny gatunek pozaziemski. Tysiące stworzeń wylewa się ze swoich ogromnych statków kosmicznych. Ludzkość wkrótce zaczyna zrozumieć, że odwiedzający nie przybyli, aby nas podbić lub wydobywać nasze zasoby, a nawet spotkać się z naszym przywódcą. Okazuje się, że kosmici przyjechali do pracy. Tam dalej Ford pisze o tym, że pochodzą wyłącznie z kasty robotniczej, są inteligentni, ale ich społeczeństwo przypomina rój owadów. I spełnienie znajdują tylko wtedy, kiedy wykonują pracę. Nie są zainteresowani rozrywką, aktywnością intelektualną. Firmy różnej wielkości szybko zaczynają zatrudniać istoty pozaziemskie w różnych rolach. Wśród ludzi bezrobocie zaczyna nieustannie rosnąć. Dochody dla tych, którzy nadal mają pracę, stagnują, a nawet zaczynają spadać wraz ze wzrostem konkurencji o miejsca pracy. Mijają miesiące, a potem lata. Skończyły się zasiłki dla bezrobotnych. Wzywa się rządy do interwencji. Rynki konsumenckie stają się głęboko spolaryzowane. Niewielka liczba osób, a ci, którzy prowadzą udany biznes, posiadają duże inwestycje lub mają bezpieczne prace na poziomie kierowniczym, świetnie sobie radzi. Sprzedaż luksusowych towarów i usług rozkwita. Do reszty opierają się na gospodarce dyskontów. Coraz więcej ludzi jest bezrobotnych lub obawia się, że wkrótce straci pracę. Oszczędność staje się równoznaczna z przetrwaniem. Właściciele domów stają się niezdolni do spłaty kredytów hipotecznych. Najemcy nie są w stanie dokonać płatności i czynszu. Domyślne stawki kredytów mieszkaniowych, kredyty długi konsumpcyjne i kredyty studenckie gwałtownie rosną. Spadają przychody podatkowe. Wydaje się, że inwazja kosmitów nie okazała się w końcu być taką łagodną. Ford porównuje nam masową automatyzację do katastrofy ekologicznej.
To w jaki sposób o tych mitologiach maszyny możemy syntetycznie opowiedzieć, pani doktor?
Żeby sobie zadać pytanie o to, czym zajęliby się dzisiaj filozofowie pierwszego wieku maszyn. Ci, którzy w czasach rewolucji przemysłowej albo bezpośrednio przed rewolucją przemysłową wystąpili, czy Karol Marx założyłby dzisiaj korporację, dajmy na to takie Marx Machines Incorporated, i co ona w zasadzie miałaby robić. On pisał dużo o środkach produkcji, o redystrybucji kapitału, tak. Pisał również o maszynach, niekoniecznie w takim luddystycznym tonie, niekoniecznie potępiając automatyzację pracy. Czy może stworzyłby jakieś maszyny leniwe, które trochę działają na zasadzie hamowania silnikiem i uwalniają nas z tego kieratu, tak? Zamiast zatrudniać z 24/7 gdzieś tam z tyłu i ukrywać naszą pracę, hamują rzeczywistość i tworzą jakąś ciszę w polu naszych codziennych zajęć.
Te najważniejsze pytania dotyczące naszego kieratu związanego z tymi nowoczesnymi technologiami. Każdy z nas jakie musi sobie postawić.
Czy możliwa jest ucieczka od opowieści, w której nasza praca staje się nieważna? Czy możliwe jest porzucenie wiary w to, że naprawdę automaty działają za darmo, że potrafimy sięgnąć każdego obszaru rzeczywistości jednym kliknięciem? Przyznaję się do tego, jak bardzo często te systemy się zawieszają.
Od Selstera do postpracy dziś w Radiu Kraków dr Anna Olszewska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I Filip Herbert, dziękuję.
Dziękuję.
Przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej, przypominamy raz jeszcze o Sensterze, który wiosną uzyska swoje drugie życie. No i będzie być może okazja do tego, by zapoznać się z rzeźbią kinetyczną albo cybernetyczną Ichnatowicza. Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.